Dzisiaj chciałem się skupić w zasadzie na kilku wersetach z tego fragmentu, który przeczytaliśmy, na wersetach od 11 do 14. Więc jeszcze raz może je przeczytam, żebyśmy mieli, czy przypomnieli o sobie. Gdy jednak Kefas, czyli Piotr, przybył do Antiochii, otwarcie mu się przeciwstawiłem, dlatego że zawinił. Otóż zanim pojawiły się osoby z otoczenia Jakuba, jadał razem z poganami. Po ich przybyciu natomiast zaczął ich unikać z obawy przed zwolennikami obrzezania. W tej dwulicowości dołączyli do niego również inni Żydzi. Nawet Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Gdy zauważyłem, że postępują niewłaściwie, wbrew prawdzie dobrej nowiny, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich: jeśli ty, będąc Żydem, żyjesz również po pogańsku, a nie tylko po żydowsku, to dlaczego zmuszasz pogan do życia wyłącznie po żydowsku? To jest Boże Słowo. Więc dzisiaj dużo mówi się o wpływie pandemii na przykład na gospodarkę kraju, na gospodarkę świata. Dużo mówi się o wpływie koronawirusa na funkcjonowanie firm różnych branż. Mówi się dużo o tym, jak koronawirus obciąża naszą służbę zdrowia. Mówi się też o tym, jak koronawirus wpływa lub wpłynie na przyszłości, albo już teraz, na nasze osobiste portfele, można powiedzieć. Ale czy zastanawiamy się, jak ta pandemia wpływa na Kościół, na zbory? Nie żyjemy w próżni. Koronawirus wpływa na każdego człowieka. Na jednych w mniejszym stopniu, na innych w większym stopniu, ale niewątpliwie wpływa to na nas wszystkich. W związku z tym, że doświadczamy w swoim życiu skutków pandemii, to pewne nasze osobiste czy własne postawy, przemyślenia, działania, chcąc nie chcąc, przenosimy do zborów, do których uczęszczamy. Kościoły też dotknięte są różnego rodzaju restrykcjami, ograniczeniami, więc koronawirus też wpływa na zbory. Ale w jaki sposób wpływa na nasze zbory? No w pewnym sensie można powiedzieć, że w taki sam sposób, w jaki wpływa na nasze chrześcijańskie życie, czy na nasze życie. Pandemia jest pewnym doświadczeniem, z którym musimy się zmierzyć. Więc to doświadczenie testuje, czy też weryfikuje jakość naszego chrześcijańskiego życia. To doświadczenie obnaża nasze własne słabości. Tak samo jest ze zborem. Koronawirus jest doświadczeniem, który obnaża słabości zborów, czy też jakość zborów. Można powiedzieć, że to jest tak jak z małżeństwem. Gdy wszystko jest dobrze, to jest dobrze. Prawda? Ale gdy pojawia się jakiś poważniejszy problem, który trwa przez jakiś czas, to w tym czasie zaczynają wychodzić różne braki, różne pęknięcia, różne rysy, różne słabości. Po jakimś czasie dowiadujemy się, jakimi naprawdę jesteśmy, jakimi jesteśmy małżonkami. I wtedy właśnie widać te różne rysy, pęknięcia, jak na dłoni są widoczne wszystkie nasze niedoskonałości, słabości, niedociągnięcia, zaniechania, zaniedbania. Więc takie małżeństwo ma dwie opcje. Albo swoim postępowaniem doprowadzą do pogłębienia się tych problemów, tych pęknięć, tych rys, albo swoim postępowaniem wzmocnią to, co jest słabe. Więc koronawirus wpływa też na zbory. Wpływa, obnaża słabości zborów. Poprzez to, że obnaża słabości wierzących. Dlatego trzeba sprawdzać, jak koronawirus wpływa na zbór, na nasz zbór na przykład. Jeżeli nie będziemy pilnować się, to może dojść do na przykład kompletnej dewastacji zboru. Skutki mogą być wtedy opłakane. Dlatego trzeba reagować od razu. Jeżeli pojawiają się jakieś negatywne rzeczy, to trzeba natychmiast je porządkować. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli odłożymy to na później, na okres po pandemii, to może się niestety okazać, że będzie już za późno, ponieważ szkody, jakie zostaną wyrządzone, będą już nie do naprawienia, więc trzeba być tutaj ostrożnym. Więc bardzo ważne jest, aby przeprowadzać badania kontrolne, żeby testować siebie samych. Ważne jest, aby stale zadawać sobie pytanie, które w tym czasie, ale też i w każdym innym czasie, powinno być dla nas najważniejszym pytaniem. Jakie to pytanie? No jest to pytanie, które dzisiaj stawia nam apostoł Paweł. Pytanie to brzmi, czy postępujesz zgodnie z prawdą Ewangelii? Czy podczas tej pandemii, tego kryzysu związanego z koronawirusem, przy tych obecnych restrykcjach postępujesz zgodnie z prawdą dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie? Ale żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, to najpierw musimy zobaczyć, co znaczy postępować zgodnie z Ewangelią. Musimy zobaczyć, co apostoł Paweł miał na myśli, kiedy pisał te słowa tego listu. Więc przejdźmy z powrotem do tekstu, do naszego tekstu i zobaczmy po pierwsze, na czym polegała wina Kefasa, ponieważ Paweł mówi o pewnej winie. Piotr zawinił. Więc apostoł Paweł odnosi się do pewnej sytuacji, która miała miejsce w zborze w Antiochii. Musimy pamiętać, że Paweł, zanim został apostołem, był wraz z Barnabą, który też jest wymieniony w tym fragmencie, był jednym z liderów tego zboru w Antiochii. I właśnie do Antiochii, do zboru, w którym apostoł Paweł był jednym z liderów, przybył apostoł Piotr, czyli Kefas. I Paweł mówi nam, co się wydarzyło podczas tej wizyty. Ale zanim pójdziemy dalej, to jeszcze tylko króciutko przypomnę pewien kontekst, który potrzebujemy mieć, żeby zrozumieć, co się wydarzyło, bo nie dla każdego może być to oczywiste. Otóż Żydzi przestrzegali pewnej diety. Żydzi mieli pewną dietę narzuconą przez prawo mojżeszowe, przez przykazania, które Bóg dał Mojżeszowi i do tych przykazań Żydzi musieli się stosować, więc Żydzi nie mogli jeść wszystkiego, tak jak poganie jadali wszystko. Dla Żydów pewne pokarmy, pewne zwierzęta były czyste lub nieczyste. I to, co czyste, oni mogli spożywać, natomiast tego, co było nieczyste, nie mogli spożywać, bo gdy to spożyli, stawali się nieczyści przed Bogiem. Też druga kwestia jest taka, że Żydzi nie bratali się z poganami. To znaczy, że nie jadali z nimi, nie przebywali z nimi, nie kumplowali się z nimi, może tak. W ich rozumieniu, gdyby jadali z poganami, z tymi nieczystymi ludźmi, to sami staliby się nieczyści w oczach Boga, czyli straciliby w ich rozumieniu przychylność Boga. Więc widzimy tutaj, że Żydzi nie obcowali, nie jadali razem z poganami. Zatem apostoł Piotr, Kefas, przybył do zboru w Antiochii, ale to trzeba pamiętać, że ten zbór też był wyjątkowy na tamten czas, ponieważ zwykle zbory chrześcijańskie składały się z Żydów, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo. Natomiast zbór w Antiochii w dużej mierze składał się z pogan, którzy nawrócili się do Chrystusa i uwierzyli w Bogu. I normalną praktyką zboru Kościoła w tamtym czasie było spotykanie się na wspólne jedzenie, na wspólną ucztę. Podczas takiego wspólnego posiłku spożywano też wieczerzę pańską, albo generalnie to wspólne jedzenie było wieczerzą pańską, gdzie był chleb i wino i spożywano to na pamiątkę Pana Jezusa Chrystusa. Więc Piotr, który z pochodzenia był Żydem, też uczestniczył w Antiochii w tych ucztach miłości, jakie miały miejsce w zborze w Antiochii. Więc Piotr razem z tymi poganami siadał do stołu i razem jadł to wszystko, co tam na tym stole było. Nie przejmował się, że jakieś jedzenie było czyste czy nieczyste. To nie było dla niego istotne. Nie miał z tym problemu. Dlaczego? Ponieważ przy innej okazji wcześniej Bóg dał mu pewną wizję, która uczyła go, żeby żadnego człowieka nie uważać za nieczystego. Więc Piotr jadał wszystko to, co jadali ci pogańscy chrześcijanie, więc razem z nimi też spożywał wieczerzę pańską. Ale w pewnym momencie do Antiochii przybyli ludzie, którzy byli w jakiś sposób powiązani z apostołem Jakubem, z bratem pańskim. Ci ludzie byli przekonani o tym, że chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni dać się obrzezać, co jest wymogiem dotyczącym Żydów. Żydzi mieli nakaz obrzezywania chłopców. I też ci ludzie uważali, że oprócz tego, że chrześcijanie pochodzenia pogańskiego powinni dać się obrzezać, to jeszcze powinni przestrzegać prawa mojżeszowego, czyli powinni żyć po żydowsku. Nie po pogańsku, tylko po żydowsku, zachowując te żydowskie przykazania prawa mojżeszowego. Więc żeby mieć pełny udział w zbawieniu, jakie jest w Jezusie Chrystusie, no to trzeba właśnie zastosować się do prawa mojżeszowego. I jak w tej sytuacji zachował się Kefas, czyli apostoł Piotr? Paweł mówi nam, że Kefas zaczął unikać chrześcijan pochodzenia pogańskiego z obawy przed tymi ludźmi, którzy byli powiązani z Jakubem, a którzy byli zwolennikami obrzezania. Czyli już nie jadał razem z nimi. Razem z nimi już nie spożywał wieczerzy pańskiej. I za Kefasem poszli też inni Żydzi ze zboru w Antiochii, między innymi Barnaba. Więc można powiedzieć, że w zborze w Antiochii powstały dwie frakcje. Dwie frakcje chrześcijan. Mamy grupę chrześcijan pochodzenia pogańskiego oraz grupę chrześcijan pochodzenia żydowskiego. I te dwie grupy nie spożywały wspólnie wieczerzy pańskiej, ponieważ ci wierzący nie uczestniczyli razem we wspólnych ucztach miłości, czyli tak zwanych agapach. Nastąpił pewien poważny podział. Więc jaki przekaz płynął od Kefasa i innych żydowskich braci do tych pogańskich chrześcijan? Jednoznaczny. Żydzi w pełni, żeby w pełni uczestniczyć w zbawieniu, jakie jest w Panu Jezusie Chrystusie, ci pogańscy chrześcijanie muszą dać się obrzezać oraz muszą przestrzegać prawa mojżeszowego. Innymi słowy, ich wiara w Jezusa Chrystusa, w dzieło Pana Jezusa Chrystusa, jakiego dokonał na krzyżu, już nie były wystarczające do uczestniczenia, do doświadczenia zbawienia. Do dzieła Chrystusa, do tego, co Chrystus uczynił, muszą dodać swoje własne uczynki w postaci przestrzegania prawa mojżeszowego. Więc jak na taki przekaz zareagował apostoł Paweł? No, dla Pawła to była sprawa, można powiedzieć, oczywista, podstawowa, zasadnicza, fundamentalna. I on to wyraził w wersecie 16, swoje stanowisko w tej kwestii. Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. Więc Paweł bardzo jasno mówi, że zbawienie czy też usprawiedliwienie jest wyłącznie dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez spełnianie uczynków prawa mojżeszowego nikt nie zostanie usprawiedliwiony, nikt nie otrzyma zbawienia. Dlatego to, co zrobił Piotr, dla Pawła było sprzeniewierzeniem się Ewangelii, dobrej nowinie o Panu Jezusie Chrystusie. Dlatego też Paweł używa tak mocnego, można powiedzieć, i ostrego języka odnośnie tego, co Kefas zrobił. Paweł mówi, Kefas postąpił niewłaściwie. No to jest delikatne powiedzenie. Ale dalej mówi, Kefas postąpił obłudnie. I to już jest mocne powiedzenie. I najgorsze określenie, Kefas postąpił wbrew prawdzie dobrej nowiny. Dlaczego Kefas tak postąpił? Paweł mówi nam, że Kefas uczynił to z obawy przed zwolennikami obrzezania. Piotr nie zmienił nagle zdania i nie stwierdził, że to, co wcześniej robił, że jak wcześniej jadał z poganami, to było to niewłaściwe. Nie. Piotr dalej uważał to za właściwe, aby jeść razem z pogańskimi chrześcijanami i żeby jeść wszystko, co serwują. Piotr w tej kwestii nie zmienił poglądów. Kefas doskonale znał i rozumiał dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie. Miał przecież wizję od Boga, który pokazał mu, żeby nikogo nie nazywał nieczystym i żeby jadł wszystko. Więc nie miał problemu, żeby z tymi pogańskimi chrześcijanami jadać to wszystko, co oni jadali. Ale zmienił swoje postępowanie z obawy przed pewną grupą ludzi. To znaczy, że obawiał się tego, o czym o nim pomyślą. Czy jak o nim pomyślą? Co pomyślą o nim? Jak potraktują to, że jadał z poganami? Bał się, że zostanie to źle odebrane przez ludzi z otoczenia Jakuba, a którzy byli zwolennikami obrzezania. Więc Kefas doskonale wiedział, że będzie to odebrane źle, że będzie to przez nich odebrane negatywnie i w związku z tym ucierpi jego reputacja. Więc żeby nie ucierpiała jego reputacja, to się, że tak powiem, sprzeniewierzył Ewangelii i oddzielił od tych chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Zatem na tej podstawie możemy powiedzieć, że Kefas sprzeniewierzył się Ewangelii wtedy, gdy jego reputacja u określonej grupy ludzi stała się ważniejsza od prawdy Ewangelii. Kefas sprzeniewierzył się prawdzie Ewangelii, gdy jego własne dobro stało się ważniejsze od dobra innych, od dobra chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Piotr sprzeniewierzył się prawdzie Ewangelii, gdy jego własne dobro stało się ważniejsze od tej ewangelicznej prawdy. Możemy powiedzieć, że Piotr sprzeniewierzył się Ewangelii w momencie, kiedy zaczął myśleć o sobie. Obawiał się czegoś, obawiał się utraty czegoś. To pokazuje, że myślał wtedy nie o innych, ale o sobie. Niestety, jak widzimy w tym fragmencie, takie postępowanie było zaraźliwe, tak jak wirus. I widzimy, że w tę obłudę Kefasa zostali wciągnięci inni ludzie, inni Żydzi. Nawet sam Barnaba też dał w tę grę, można się powiedzieć, się wciągnąć. Więc w zborze w Antiochii doszło do podziału, który wynikał z obłudy Kefasa. Pytanie, czy my też jesteśmy winni, tak jak Kefas, przeniewierzenia się Ewangelii. Więc ten fragment powinien być dla nas ostrzeżeniem. My też możemy sprzeniewierzyć się prawdzie Ewangelii. Apostoł Piotr czy Barnaba to nie młodzi i nieugruntowani wierzący, którzy nie mieli wystarczającej wiedzy, poznania, prawda, i popełnili uczniowski błąd, można powiedzieć. Nie. To są wysezonowani wierzący, doświadczeni wierzący, bardzo dobrze obeznani z nauką Pana Jezusa Chrystusa. W życiu apostoła Piotra pojawiła się pewna presja, pod wpływem której Kefas zaczął postępować niewłaściwie, wbrew prawdzie Ewangelii, a ponieważ my też jesteśmy pod pewną presją, pod presją koronawirusa, pod presją pandemii, to niestety, ale też możemy zacząć postępować niewłaściwie, wbrew prawdzie Ewangelii. I kiedy jest ten moment, kiedy zaczynamy postępować niewłaściwie? Kiedy jest ten moment, kiedy sprzeniewierzamy się Ewangelii? Kiedy jest ten moment, że postępujemy wbrew ewangelicznej prawdzie? I odpowiedź jest prosta. Postępujemy wbrew prawdzie dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie, kiedy tak jak Kefas zaczynamy myśleć o sobie samych. To znaczy, kiedy zaczynam myśleć o tym, co jest wygodne dla mnie samego, albo kiedy zaczynam myśleć o tym, co jest dobre wyłącznie dla mnie, kiedy przestaję brać pod uwagę innych, nie myślę o braciach i siostrach w Panu, nie myślę o bliźnich, ale myślę wyłącznie o sobie. Takie postępowanie jest postępowaniem niezgodnym z prawdą Ewangelii. Z natury jesteśmy grzesznikami, a więc z natury jesteśmy też egoistami. Z powodu tego, że jesteśmy grzesznikami, to myślimy głównie o sobie, dbamy głównie o siebie. Natomiast Jezus przyszedł po to, aby nas uwolnić od grzechu. To znaczy, że Jezus przyszedł też uwolnić nas od naszego egoizmu. Jezus przyszedł jako sługa. Jezus przyszedł nam usłużyć. I Jezus uczy nas, jak być sługami. Jak być sługami innych. Na tym właśnie polega miłość do bliźniego, na tym polega miłość do braci i sióstr Panu, że służymy im, że dbamy o ich dobro, nie o swoje własne. Dlatego też myślenie o sobie samym na pierwszym miejscu jest przeciwieństwem prawdy Ewangelii. Kiedy myślę o sobie, że jestem najważniejszy, że mnie się coś należy, to wtedy postępuję wbrew prawdzie Ewangelii. kiedy stawiam siebie ponad innych, kiedy czynię siebie ważniejszym od innych, to sprzeniewierzam się prawdzie Ewangelii w taki sposób, w jaki zrobił to Kefas w Antiochii. Ale też musimy pamiętać, że grzech jest jak wirus. Egoizm jest jak wirus, który się rozprzestrzenia. Więc jeżeli mamy niewłaściwą postawę, to też możemy pociągnąć za sobą innych. Swoją postawą możemy sprawić, że inni też będą nas naśladować i wtedy będziemy mieć poważny problem z Bożem, ponieważ może dojść do różnych podziałów. Zatem jakie postępowanie jest zgodne z prawdą dobrej nowiny właśnie w tym czasie, w czasie koronawirusa? Jak postępować, żeby być w zgodzie z prawdą Ewangelii? Znowu odpowiedź jest prosta. Myśl nie o sobie samym, ale o innych. Myśl nie o własnej wygodzie, ale myśl o bezpieczeństwie i komforcie innych, szczególnie tych, których byśmy określili jako słabszych, w cudzysłowie. Myśl nie o tym, co jest dobre dla ciebie, ale myśl o tym, co jest dobre dla innych. Myśl o swoim postępowaniu w kontekście nie tylko tych osób, które spotykasz na nabożeństwie. Myśl też o tych, których nie spotykasz, a którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z koronawirusem, jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, czy inne osoby, które w jakiś sposób są dotknięte przez tego koronawirusa. Myśl nie o swojej własnej sytuacji, ale myśl szerzej. Myśl o tym, jaka sytuacja panuje w kraju, ile jest zakażeń, ile osób umiera, jak ciężko ludzie przechodzą tę chorobę, jak trudna jest sytuacja w służbie zdrowia. Po prostu w swoim postępowaniu bądź sługą innych i dbaj o ich dobro, a nie tylko wyłącznie o swoje własne dobro. Dlatego dołóż starań, aby zakrywać usta i nos w odpowiedni sposób. Zakrywa je w taki sposób, aby chronić innych, a nie żeby wyłącznie zamknąć usta innym, żeby się nikt nie czepiał, że nie nosisz maseczki. Jeżeli już nosisz maseczkę, to noś ją starannie, tak żeby chronić innych. Jeśli jesteś osobą prowadzącą nabożeństwo, to zasłanianie się ustawą czy rozporządzeniem, które mówi, że osoba prowadząca nie musi zakrywać ust i nosa, w mojej ocenie nie jest dobrym sposobem dbania o dobro innych. Nie jest to też dobry przykład tego, jak lider, pastor, prezbiter powinien dbać o owce, które należą do Pana Jezusa Chrystusa. Jest takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy. Więc jeśli jako pastorzy czy prowadzący nie dajemy odpowiedniego przykładu innym, to jak możemy oczekiwać, że inni będą postępować właściwie? Jeśli nie wymagamy od siebie właściwego postępowania, to jak możemy wymagać tego od innych? Jako prowadzący, jako pastor, jako osoba prowadząca śpiew na przykład, możesz zarażać innych tak samo, jak każdy inny uczestnik nabożeństwa, nawet o tym nie wiedząc. Dlatego uważam, że osoby prowadzące nabożeństwo, jak każdy inny uczestnik nabożeństwa, też powinny zakrywać usta i nos. Czasami liderzy czy pastorzy są w bardzo podobnej sytuacji dzisiaj do tej, w której znalazł się Kefas. Jest w zborze jakaś grupa. Może to być wpływowa grupa, może to być większościowa grupa, ale równie dobrze może to być jakaś mniejszościowa grupa, która ma niewłaściwą postawę odnośnie koronawirusa. A ponieważ pastor ma świadomość, że jego reputacja u tej grupy może ucierpieć, to dostosowuje się do przekonań takiej grupy, wiedząc, że jest to niewłaściwe. I to jest postępowanie obłudne. Pastor wie, co jest właściwe, a robi to coś, co jest niezgodne z prawdą Ewangelii i robi to, żeby przypodobać się właśnie jakiejś grupie ludzi, żeby nie utracić czegoś, żeby nie utracić reputacji. Takie postępowanie tylko pogłębia podziały i niszczy jedność zboru. Dlatego lepiej jest zatroszczyć się o tych słabszych, ponieważ to jest zgodne z prawdą Ewangelii. Jak się zatroszczyć? Przede wszystkim dając właściwy przykład. Następnie nauczając zbór o przykazaniu wzajemnego miłowania się. I co z tego wynika praktycznego? Jeżeli to konieczne, to napominając publicznie, ale też i po domach, prywatnie. A jeśli to nie pomaga, to trzeba zastosować dyscyplinowanie wobec tych, którzy są niepokorni. Takiego postępowania oczekuje od nas Chrystus. Dbajmy o to, aby nabożeństwa zboru czy spotkania zboru były bezpieczne pod kątem koronawirusa. Oczywiście nie jesteśmy w stanie całkowicie zabezpieczyć się, ale można wprowadzić pewne dodatkowe obostrzenia, oprócz tych, które są nam dane odgórnie, po to, żeby no, zrobić jak najwięcej w tej materii. I więc myślę, że dobrą praktyką jest, co zresztą praktykujemy, jest sprawdzanie temperatury uczestników spotkań. Jeżeli ktoś ma gorączkę, to nie powinien być na nabożeństwie, tylko w domu. Więc jest to jakaś forma odsiewu osób, które mogą potencjalnie zarażać koronawirusem. I ostatnia kwestia, którą chciałem dotknąć, to kwestia dystansu zarówno tego osobistego, jak i społecznego. Z powodu ilości zakażeń i problemów dla służby zdrowia, no rząd zaleca dystans społeczny i jest to odzwierciedlone w różnych obostrzeniach, zaleceniach, ale też w zamknięciu pewnych branż. Wszystko po to, żeby zmniejszyć ilość zakażeń. Jak powinniśmy postępować w tej sytuacji, żeby nasze postępowanie było zgodne z prawdą Ewangelii? Więc wydaje mi się, że postępowanie zgodne z prawdą Ewangelii wymaga, żebyśmy my jako chrześcijanie dostosowywali się do tych restrykcji i ograniczali kontakty z innymi, jeżeli nie jest to konieczne. Nie mówię tutaj o spotkaniach służbowych, ale o towarzyskich. A jeśli już spotykamy się z innymi ludźmi, to żeby te spotkania odbywały się w sposób bezpieczny albo nawet online. Jeśli są ludzie, którzy z powodu pandemii nie mogą prowadzić swoich biznesów, muszą zwalniać ludzi, albo muszą męczyć się przez wiele godzin w specjalnych kombinezonach, albo muszą decydować o tym, komu podać tlen, a komu nie, bo jest go mało, bo za chwilę zabraknie, a my zachowujemy się tak, jakby epidemii nie było i utrzymujemy takie same kontakty towarzyskie, jak to było przed pandemią, to chyba nasze postępowanie w takiej sytuacji nie jest zgodne z prawdą Ewangelii, ponieważ zamiast pomagać, zamiast służyć innym, możemy szkodzić. Zatem jaka jest Twoja postawa względem koronawirusa? Czy jest to postawa zgodna z prawdą Ewangelii? Czy postępujesz właściwie, a może niewłaściwie? Co Twoja postawa mówi o Tobie innym? Co Ty mówisz innym swoją postawą względem koronawirusa? Czy Twoja postawa jest wyrazem uniżenia, pokory, służenia, miłości, szukania dobra innych? Jak powiedziałem, koronawirus jest pewną presją, pandemia jest pewną presją i w trakcie tej presji, czy będąc pod presją, można popełnić błędy. Można sprzeniewierzyć się Ewangelii. I jak patrzę na różne kościoły, to, czy na siebie samego, to widzę, że jest to możliwe i to ma miejsce. Niestety, ale to ma miejsce. Dlatego jeśli jesteś winny, to zachęcam Cię do opamiętania i powrotu do ewangelicznej prawdy. Wyznaj swój grzech Panu, odwróć się od tego grzechu i postępuj właściwie, zgodnie z prawdą Ewangelii. Postępuj tak, jak postępował Pan Jezus Chrystus. Apostoł Paweł mówi nam o tym w liście do Galacji, do Filipian 2:1-8. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy, jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Więc bądźmy naśladowcami Chrystusa. Postępujmy zgodnie z prawdą dobrej nowiny o Panu Jezusie Chrystusie. Amen. Pomódlmy się.